Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. A gośćmi są Ewa Sowińska, ESO Audit, zastępca prezesa pomorskiej.
Polskiej. Wczoraj polskiej, a nie krajowej.
Od wczoraj polskiej. Tak.
Izby Biegłych Rewidentów
i Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tematu, który zapowiadałem, który reklamowałem w zajawkach Radia Gdańska, więc o ekonomii spółdzielenia. Myśmy chyba już kiedyś o tym rozmawiali.
Tak.
W tym gronie, ale to jest tak fascynujący temat, że chciałbym przynajmniej kilka pierwszych minut poświęcić mu, bo ekonomia spółdzielenia to metoda, dzięki której nie utopimy się w chęci posiadania. Dlaczego? Bo można korzystać ze wszystkiego, nie będąc tego właścicielem, mówił podczas 8. Kongresu Regionów we Wrocławiu Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W Göteborgu powiedział: przekonałem się, że nie trzeba mieć wiertarki, aby przeprowadzić mały remont. Podobne myślenie trzeba zacząć mieć o samochodach. Mówimy to tak naprawdę ostatniego dnia, kiedy jeszcze w godzinach porannych i popołudniowych są korki w Trójmieście, bo one na okres wakacyjny przynoszą się kiedy indziej, jak dzieci już nie dowozimy
do szkół,
więc od jutra będzie radość dla tych, którzy dojeżdżają do pracy. Lepiej kupuj przeżycia niż przedmioty. Takie hasło. To jest mądre?
Podam państwu przykład. Mieszkam na niewielkim osiedlu, którego cechą jest to, że jest blisko lasu. W związku z tym wielu mieszkańców Trójmiasta czy naszego regionu ma ten sam problem. W związku z tym wszystko zarasta takim zielonym nalotem, prawda, od tych tam zarodników.
Glony
i tak dalej.
Poroste i glony.
No i trzeba co pewien czas, a tak naprawdę raz na pół roku minimum, karszerem to zmywać. Nie tylko z elewacji, ale również z balkonów. No i teraz pomyślmy sobie, że w normalnym układzie każdy mieszkaniec musiałby tego karszera sobie kupić i raz na pół roku go używać, a przez resztę czasu on leży, zalega gdzieś tam w hali garażowej, w garażu albo gdziekolwiek.
I co, i Marcin Nowicki kupuje sobie karszera
i teraz możemy sobie
dzierżawi to sąsiadom?
Nie, możemy sobie wyobrazić, że wspólnota mieszkaniowa kupuje jednego dobrego karszera, którego po prostu co chwilę kto inny używa. Maszyna używana jest cały czas. Ona oczywiście szybciej się zużyje, chociaż nie zawsze, bo podobno jak jest używana, to mniej się psuje niż nieużywana. Tylko jest jeden warunek, prawda? Musimy sobie to jasno powiedzieć. No, musimy się lubić, mieć zaufanie do siebie, mieć też pewnego rodzaju technologię. Ja nie mówię o karszerze na małym osiedlu, tylko na przykład o dzieleniu samochodu. Ten temat, o którym pan redaktor chce rozmawiać. Czyli musi być technologia w postaci jakiejś aplikacji, jakiegoś, prawda, sposobu zamawiania tych samochodów, płacenia za nie, ubezpieczania i tak dalej, i tak dalej. Czyli żeby mieć pewność, że ja w danym momencie, kiedy chcę użyć samochodu, wiem, gdzie on będzie dostępny, idę sobie na taki parking specjalnie dla takich samochodów przeznaczony, wsiadam do samochodu, jadę, zostałem go w innym wyznaczonym miejscu, w innym
części miasta. Coś na wzór funkcjonujących w wielu miastach, w którym mieści jeszcze nie, systemu rowerów miejskich.
Tak, to jest zauważalne w Warszawie, że zdecydowanie sporo osób korzysta z tych wspólnych rowerów. Ja myślę, że nawiązując do tego, co powiedział i pan redaktor i mój kolega dzisiaj w studiu, że to jest chyba nieuniknione, tak? Po prostu już musi być, że przykłady samochodów, tych różnych urządzeń, które się na osiedlach mieszkaniowych korzystają. Ja mieszkam w Osowie i my też mamy taką akcję już wiele lat temu, urządzenia, które pomagają dbać o ogród. Też żeśmy się złożyli wtedy. Jeszcze nie widzieliśmy, że to jest ekonomia współdzielenia, ale stwierdziliśmy, że kupić jeden porządny jakiś sprzęt niż wiele takich, które nie spełniają wszystkich funkcji. I jakoś tym zarządzamy. Są tacy, którzy lepiej z tego korzystają, inni trochę zapomnieli, że są współwłaścicielami. Ale myślę, że to dotyczy coraz więcej jakby przedmiotów, bo ja na przykład patrzę po sobie. Bardzo często jeżdżę do Warszawy. Ciągle jakoś tam muszę się śpieszyć i bardzo często jest tak, mam swoje stałe miejsce garażowe gdzieś tam w miejscu, do którego jadę i ja wolę zostawić samochód w tym garażu i potem jechać taksówką, bo jak sobie myślę, że mam mało czasu i nie wiem jak tam z tym parkowaniem.
Otóż to.
I to powoduje, okay,
ale to jest
że
już co innego,
mi też czas,
korzystanie z taksówek. To prawda. Tylko łatwo jest mi sobie wyobrazić to, że jakaś wspólnota, jakaś grupa mieszkańców kupuje sobie czy myjkę ciśnieniową bez używania marek, czy też sprzęt ogrodniczy, jakieś kosiarki zapewne, wertykulatory,
tak, takie różne tam,
innego rodzaju urządzenia mechaniczne, niż to, że ludzie będą dzielić się samochodami, bo w Polsce nadal mimo wszystko samochód jest pewnym wyznacznikiem statusu materialnego, pewnej pozycji. To będzie chyba trudne do przełamania.
Ale myślę, że tak jak za naszego życia zaszło, nastąpiło wiele rewolucji.
Że telewizor kolorowy to nie jest
i technologicznych, i takich psychologicznych i społecznych. Tak, to jest kolejna, która już na naszych oczach zachodzi, czy też której jesteśmy świadkami.
Ale jest ta bariera psychologiczna, tak?
No. Myślę, że w Polsce to, co powiedział pan redaktor, samochodu, bo rzeczywiście to jest pewien potwierdzenie pewnej pozycji i też się nie tylko mówi, że samochód, ale jakiej marki.
Duży, marka,
ale prędzej,
czarny,
czy później życie
z napędem na cztery koła. To
ja
musi
nie,
być
nie,
super.
Nie do końca się chyba z tym zgadzam. Ja myślę, że bardziej to jest kwestia właściwej, wygodnej alternatywy dla posiadania samochodu. Dokładnie to samo dotyczy samochodów elektrycznych na przykład. Najlepiej by było, i myślę, że to jest ten kierunek, gdzie ten car sharing będzie właśnie dotyczył samochodów elektrycznych, czyli dwie rewolucje w jednym będziemy mieli.
Tak. To by było fajne wyzwanie, które popchnęłoby nas do przodu.
Są takie pomysły, żeby na przykład po mieście jeździły elektryczne meleksy w cudzysłowie, prawda, rozwożące ludzi z tych parkingów buforowych, chociaż parkingi buforowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Tu eksperci na ten temat się już też wielokrotnie wypowiadali. Natomiast jest wiele koncepcji, na przykład, jeszcze trzecia rewolucja, która następuje na naszych oczach, czyli samochody autonomiczne. Ja sam parę dni temu odbyłem podróż samochodem elektrycznym do Berlina. Marki nie wymienię, chociaż ona jest taka, że tu ma udział w rynku i tu reklama jej na pewno ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Gdzie na autostradach można było jechać w sposób autonomiczny tym samochodem. Jest to doznanie, takie powiedziałbym, mocno niesamowite. Gdzieś, prawda, można puścić kierownicę i samochód sam jedzie. Łącznie ze zmienianiem pasów na tej autostradzie i obserwowaniem
tej rzeczywiście. Mocno.
No jest to mocne doświadczenie, natomiast to już wchodzi, to nie jest żaden science fiction, to już się odbywa, więc są miasta, Gdańsk z tego co wiem planuje taki projekt pilotażowy wprowadzić, czyli autonomiczne pojazdy transportu publicznego. Więc to, drodzy Państwo, w perspektywie podejrzewam, 5, może najwyżej 10 lat będzie nasza codzienność.
Ja przyglądałem, nie przyglądałem się. Chciałbym się przyjrzeć temu projektowi gdańskiemu, to o czym Pan mówi, tych samochodów autonomicznych. Na ile będzie to zadaniowe, to znaczy na ile postawimy przed, nie wiem, polskimi inżynierami, polskimi informatykami zadanie stworzenia oprogramowania, tak? Takie miasto zamawiające pewne rozwiązanie, tak. A na ile po prostu kupimy gotowe samochody autonomiczne, które puszczą. Chciałbym, żeby było to pierwsze,
absolutnie,
ale jeszcze nie przyglądałem się temu projektowi.
Krótki komentarz. Na szczęście w tych dziedzinach nie ma leżących już na stole takich w pełni dopracowanych, gotowych rozwiązań. Mówię na szczęście, dlatego że to jest sytuacja, w której łatwiej właśnie zaangażować polskie rozumy, mózgi, doświadczenie i myśl i techniczną, i taką organizacyjną, niż w wielu innych dziedzinach, gdzie rozwiązania są od dawna znane i prawda, jedyne, co można kupić de facto, to kupić takie rozwiązanie.
Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia technologii, ale kwestia jak te oprogramowania ustawić. Myślę, że tutaj jest wiele różnych tematów, nie tylko technologiczne, przed wprowadzeniem takich rozwiązań. I pewnie technologia szybciej będzie gotowa, niż my będziemy gotowi te rozwiązania zaakceptować, bo w przypadku kolizji głównie kogo ma wystawić jakby na ofiarę tego zdarzenia, to rozwiązanie. Także mi się wydaje, że jeszcze trochę dyskusji trzeba takiej trochę innej niż technologia.
Wrócę do tego car sharingu, do tej ekonomii współdzielenia na moment, bo nasza słuchaczka napisała, że taka zmiana w ilości zakupionych sprzętów doprowadziłaby jej zdaniem do dwóch rzeczy. Po pierwsze do bankructwa fabryk wraz z ich otoczeniem, a po drugie wzrost ceny produktów i to bardzo duży wzrost, by te zakłady mogły się w ogóle utrzymać. Bo jeśli myjka ciśnieniowa jedna na kilkadziesiąt czy kilkanaście osób?
Dwa wątki. Po pierwsze, rzeczywiście w pierwszym momencie będzie taki efekt. Natomiast po drugie, no jak spojrzymy historycznie na wiele rewolucji, które po drodze się wydarzyły, na przykład, prawda, maszyna parowa i samochód versus dorożki i konie, wtedy też ludzie przewidywali koniec świata, prawda? Co to będzie, jak ci dorożkarze stracą pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale weźmy pod uwagę też, bo to są znaki zapytania. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że jednoznacznie to jest coś negatywnego, prawda? Nie wiemy, co z tym przemysłem się stanie. On prawdopodobnie zmieni swój kierunek działania, nowe produkty powstaną, nowe miejsca pracy związane z tymi nowymi technologiami. To jest to w ekonomii to się nazywa kreatywna destrukcja, czyli ta zmiana powoduje utratę starych, tradycyjnych miejsc pracy, ale powstanie
pojawienie nowych.
Mhm. Natomiast weźmy przede wszystkim pod uwagę potencjalne plusy, czyli na przykład ochronę środowiska. O ile łatwiej będzie zarządzać ochroną środowiska, jeżeli ta wielka, masowa produkcja nagle przestanie mieć sens, prawda?
A poza tym będziemy może mieli więcej pieniędzy na korzystanie z różnych usług, na które dzisiaj nas nie stać, bo musimy obsługiwać te drogie urządzenia, z których nie za dużo korzystamy, bo rano ruszamy do pracy, zostawiamy samochód na parkingu gdzieś w pobliżu miejsca pracy, potem wsiadamy i wracamy. Więc wydaje mi się, że rzeczywistość nie lubi pustki i te rzeczy, które znikną, zostaną zastąpione nowymi rzeczami, które po prostu będą miały przestrzeń do tego.
Jak zrobimy taki indywidualny rachunek ekonomiczny, ile kosztuje nas utrzymanie rocznie samochodu. Tylko do tych, prawda, opłat, które każdemu przychodzą do głowy, czyli ubezpieczenia, paliwo, parking, miejsce w hali garażowej,
przeglądy,
parkingi na miejscu,
wymiany oleju, naprawy. Ale
dodajmy do tego jeszcze, drodzy państwo, mało kto z nas to robi, utratę wartości samochodu w ciągu roku. Ja
to
sobie
robimy,
policzyłem, jaka to jest utrata i to są naprawdę...
Szczególnie w pierwszym roku.
W pierwszym, w drugim, czyli szczególnie nowych samochodów. To są potężne pieniądze. I teraz, gdyby te pieniądze móc przeznaczyć na co innego, to zobaczcie, jaki popyt rośnie na inne produkty. Spędzanie czasu, przyjemności.
Nie na usługi, mi się wydaje.
Usługi, które w Polsce cały czas są na... one dominują w układzie gospodarczym, ale cały czas jest ich znacznie mniej niż i niższej wartości niż w krajach wysoko rozwiniętych.
Marcin Nowicki, Ewa Sowińska, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Chciałbym o kolejnym temacie, bo 331 tysięcy tylu dodatkowych chętnych do przejścia na emeryturę w tym roku spodziewa się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z obniżeniem od października wieku emerytalnego. W sumie prawo do przejścia w tym roku na emeryturę uzyska rekordowa liczba około 550 tysięcy osób, tak mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale ja bym chciał się odnieść do raportu PwC, który mówi, że Polska nie wykorzystuje tego potencjału seniorów, mogłaby zyskać na tym 45 miliardów dolarów. Myślałem, że to pomyłka, ale to jest prawda. 45 miliardów dolarów
rocznie.
Jak wynika z raportu, stopa zatrudnienia w Polsce w grupie wiekowej od 55 do 64 roku wynosiła w 2015 roku 44%. A powyżej 65 roku do 70 zaledwie 9,5%. W jaki sposób wykorzystać potencjał seniorów? W jaki sposób zachęcić ich do pozostania na rynku pracy? Jakie warunki należy im stworzyć? Ewa Sowińska.
Moim zdaniem tych rzeczy do zrobienia jest sporo, bo trzeba i zachęcić seniorów, żeby czuli, tych, którzy nie mogliby przejść na emeryturę, a nie przejdą, żeby czuli korzyści z tego, że zostaną na rynku pracy, ale też spowodować, żeby pracodawcy te korzyści zauważyli. W związku z tym wydaje mi się, że dużą lekcję mamy do odrobienia, bo to, że dzisiaj potrzebne są krótkoterminowe działania, bardzo dużo widać takich akcji promujących te osoby z doświadczeniem, że one mają bardzo korzystny wpływ na atmosferę w środowisku pracy, bo łączą doświadczenie z taką młodością innych osób. ale wydaje mi się, że dużo większa praca jest do odrobienia, żeby zmienić podejście tych seniorów do tego, żeby chcieli zostać. Zresztą ja zawsze sobie zadaję pytanie, gdzie jest, od jakiego wieku się zaczynają seniorzy, bo też często tutaj się spieramy. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu nie działamy systemowo, bo żeby być gotowym pozostać w miejscu pracy dłużej, znaczy na rynku pracy, trzeba o tym myśleć, jak się jest jeszcze całkiem młodym. Czyli
no dlaczego?
Trzeba w taki sposób pracować, żeby znaleźć równowagę między pracą a odpoczynkiem. U nas cały czas są sygnały, że my jako Polacy pracujemy najdłużej. Jednym z najdłużej pracujących narodów jesteśmy. W związku z tym, jeżeli ktoś tak intensywnie pracuje przez te 30 lat, jak dochodzi do wieku emerytalnego, czy powyżej 30, to on po prostu nie ma najnormalniej w świecie siły, żeby pracować. Bardzo dużo jest takich zawodów, które wymagają nie tylko dobrze pracującego umysłu, ale też fizyczności odpowiedniej. W związku z tym trzeba dbać o tę równowagę, ale też zdawać sobie sprawę, że już powoli mijają czasy, kiedy można zacząć pracę zaraz po szkole, po studiach w jednym miejscu i tam się doczekać emerytury. Nawet nie tyle w jednym miejscu, ale w jednym zawodzie. Że trzeba się po prostu przygotowywać do tego, że jest taki moment, kiedy trochę inną pracę, jak będziemy wykonywali, będziemy w tym lepsi i mieli satysfakcję trochę większą.
Panie Ewa, ale problem, pani powiedziała, że trzeba większy nacisk kłaść tam na edukację, jak rozumiem, osób starszych. Ale problem leży w tym, że to osoby starsze nie chcą pracować dłużej, czy problem tkwi, nie wiem, w otoczeniu prawnym, w zakładach pracy, w firmach, które nie sprzyjają temu, żeby ci pracownicy pozostali, nie potrafią wykorzystać ich umiejętności, ich wiedzy, ich zasobu, które zdobyli przez lata pracy. Bo nasuwa mi się przykład choćby administracji publicznej. Mamy w tej chwili, będziemy mieć taką zintegrowaną administrację skarbową, gdzie przy łączeniu tego w zasadzie na granicy prawa, ale wypycha się emerytów, żeby poszli na emeryturę i to jest aparat państwa, daje taki przykład.
Znaczy, jeżeli się te, znaczy może się tak zdarzyć, że rzeczywiście te zmiany są tak duże, że osoby w wieku przedemerytalnym nie będą się komfortowo w tej pracy czuły. I to nie chodzi o to, żeby one zostały w tej konkretnej pracy.
W tej samej firmie, tak?
Tylko chodzi o to, żeby przygotować ich i mentalnie, i pewnymi umiejętnościami, żeby oni się jakby odnaleźli w innych miejscach pracy. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałam z Zuzanną Skalską, która kiedyś była też gościem u państwa, ona powiedziała, tak, że w Holandii takie rzeczy się też zadziały. W tym momencie, kiedy doszło do tak zwanej cyfryzacji wielu urzędów publicznych, rzeczywiście zwolniono starsze osoby, ale zwolniono je w taki sposób, że przygotowano je do innych miejsc pracy.
Do innych zadań.
I te inne zadania po prostu stworzono, że w naturalny sposób ci ludzie przechodzili. Bo to nie można ukrywać, że na siłę kogoś trzeba w jakimś miejscu dostosowywać i go otaczać różnymi rozwiązaniami takimi tymczasowymi. Ja sobie zdaję sprawę, że jest taki moment, kiedy trzeba świadomie podjąć decyzję, nie, już w tym zawodzie nie mogę dłużej pracować, mimo że byłam w tym bardzo dobra, bo mam pewne ograniczenia. Ale nie ma takiej naturalnej drogi, którą się wskazuje, gdzie ci seniorzy mogą się odnaleźć. Myślę, że głównie usługi są dla tych osób takim dobrym miejscem pracy, o którym mówiliśmy, że może jak przestaniemy korzystać z samochodu, będziemy mieli pieniądze na usługi. Bo tam ludzie z doświadczeniem, z takim większym zauważeniem drugiego człowieka, nie tylko technologii, odnajdą się. I wydaje mi się, że dzisiaj barierą taką formalną jest na pewno to, że jest taka ochrona ludzi, którzy skończą, nie wiem, 55 rok życia, że wtedy nie można ich zwolnić. 5 lat przed emeryturą. I wydaje mi się, że to jest dla wielu pracodawców bariera, bo oni jak tylko czują, że mają sporo takich osób, to próbują je wcześniej zwolnić, jeszcze przed tą ochroną.
No właśnie, ale oni myślą, to będzie nasz balast.
Tak, tak.
To będzie nasz balast. Takie jest myślenie. Ta osoba starsza, ta przed emeryturą, będzie dla nas balastem.
Bo
może przez 5 lat nie mogę jej zwolnić.
Specyfika firmy, że jak będzie tak dużo dojrzałych osób, to będzie problemem dla tej firmy. To tak może być, bo my często chcemy, żeby pracodawca za państwo te wszystkie warunki, znaczy rozwiązał i miał konsekwencje tego. Mhm. Ja uważam, że większa elastyczność daje większe szanse seniorom.
Marcin Nowicki teraz.
Mamy kilka minut, jest zdecydowanie za krótko, żeby te wszystkie wątki poruszyć. Podsumowując, wielka lekcja do odrobienia zarówno po stronie państwa, regulatora, czyli te wszystkie kwestie związane właśnie z wiekiem emerytalnym, z tą okresem ochronnym, elastycznością, mobilnością, która też od wielu rzeczy zależy. Wielka lekcja do odrobienia po stronie pracodawców, żeby wreszcie zrozumieli, że różnorodność w miejscu pracy to jest największy atut biznesowy. To nie jest kwestia tylko moralna, tylko to jest kwestia biznesowa. Różnorodność wiekowa, społeczna, etniczna, to jest coś, co
edukacyjna.
Każda różnorodność zwiększa w firmie szanse przetrwania i
A
rozwoju.
W jaki sposób?
No, w taki, że mamy różne punkty widzenia na to, co robimy. Mamy różne, z różnych punktów widzenia pomysły na rozwój, na spojrzenie z różnych perspektyw na to. Doceniamy wtedy, patrzymy na klienta z różnych perspektyw. Osoba starsza i młoda w zespole patrzy z dwóch perspektyw na to, co robię, prawda? I ta starsza może podpowiedzieć, hej, róbmy to trochę inaczej, bo osoby starsze...
Bo naszymi klientami są właśnie
te osoby. Starsze
ja
z naszego
wiem.
Produktu nie skorzystają, jeżeli będziemy tylko brali pod uwagę pomysły tych młodych, prawda? Młodzi żyją już trochę w innym świecie i oni nie do końca nawet rozumieją ten świat starszych. Więc różnorodność jest absolutnie atutem biznesowym, jest koniecznością biznesową. A mówię to bardzo mocno podkreślam, bo dzisiaj w naszym kraju jakimś dziwnym trafem, jakimś horrendalnym zbiegiem okoliczności na różnorodność patrzymy jako na coś złego. Prawda, stworzyliśmy sobie wroga, luda, na którego teraz się wyżywamy, boimy się różnorodności, a bez tego będziemy po prostu totalnym zaściankiem biznesu. Już nie chodzi o politykę, o wartości, prawda, demokratyczne, tylko jesteśmy w programie ekonomicznym, zwracam uwagę na wartości ekonomiczne. I wielka lekcja do odrobienia po stronie społecznej, czyli żebyśmy wreszcie zaczęli się wzajemnie szanować i dostrzegać wartości w tym, że każdy z nas jest inny, że osoba starsza ma doświadczenie życiowe, ale może też mieć inny punkt widzenia niż ta osoba młoda, która żyje w tym świecie zamkniętym, technologicznym. Być może warto te osoby starsze zapytać, jak ten świat, prawda, kiedyś rozmawiało patrząc w oczy, a nie patrząc w ekran smartfona wyglądał i czy on był lepszy czy gorszy niż to, co dzisiaj mamy.
Ja myślę, że ta różnorodność to jest cudowne słowo, bo 30 czerwca w Gdańsku będzie spotkanie, które organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów i będziemy tam właśnie mówili o tej różnorodności, a przede wszystkim wskazywali właśnie te korzyści, o których powiedziałeś. Ta różnorodność z perspektywy pracowników, ale też klientów, którzy są.
Słuchajcie,
i to daje
Państwo,
efekty. 30 czerwca, proszę
jeżeli,
Państwa.
Jeżeli tak mocno od wielu lat ćwiczymy hasło innowacyjność, każdy rozumie pod tym co innego, ale już nie wchodzę w szczegóły, to jest absolutne junkti między innowacyjnością a różnorodnością. W dzisiejszym świecie nie możemy nawet marzyć o innowacyjności, kreatywności, jeżeli na margines odsuwamy różnorodność, jeżeli chcemy się kisić we własnym takim bardzo zunifikowanym świecie. W takim świecie zapomnijmy o innowacyjności, a już nie na pewno o zdobywaniu rynków zagranicznych, umiędzynarodowianiu czy globalizacji tego, co chcemy robić, a bez tego też nie ma rozwoju. Więc tych lekcji do odrobienia, w sensie wracając do tematu osób starszych, jest bardzo wiele. Tylko na koniec wniosek. Przecież rozmawialiśmy o tym od wielu, wielu lat, że musimy wprowadzić politykę senioralną i na poziomie państwa, i na poziomie firm, i też na poziomie edukacyjnym, czyli edukować siebie jako społeczeństwo. Ja mam wrażenie, że po raz kolejny stoimy przed takim przykładem, że zamiast zrobić coś zawczasu, na zasadzie zrozumienia, mądrości, tak jak wiele narodów, chociażby Duńczycy to robią, to my znowu staniemy przed koniecznością. Bo drodzy państwo, za 2-3 lata to będzie konieczność, bo nie mamy rąk do pracy. Więc albo się otworzymy.
Bo być może my potrzebujemy wyznaczenia takich granic, jakichś
starsze.
Celów, jakichś takich, jak na Euro 2012, pamiętacie, był cel,
dobrze.
To od razu zaczęto budować szybko drogi, bo był jakiś cel.
Sprint przed metą.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ewa Sowińska, ESO Audit, prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Zastępca prezesa
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Marcin Nowicki, Centrum Myśli Strategicznych. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy osoby starsze.
I Jacek Naliwajek, dziękuję Państwu, a za chwilę w Radiu Gdańsk o przepuklinach doktor habilitowany Maciej Śmietański, specjalista chirurgii i Joanna Matuszewska.